Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Rząd na posiedzeniu podsumował pierwsze półrocze swojej działalności. Przedstawiono także plany na przyszłość. W otwartej dla mediów pierwszej części posiedzenia premier Beata Szydło podkreśliła, że władza powinna kierować się interesem obywateli. Postępowanie, które charakteryzowało poprzedni rząd, oparte na egoizmie i marnotrawstwie, jak mówiła premier, powinno być nie tylko zapomniane, ale też rozliczone. Szefowa rządu wskazała, że posiedzenie ma charakter roboczy i wnioski z niego mają posłużyć przygotowaniom do dalszej pracy.
Zbliżamy się do tego momentu, kiedy będziemy przystępować do pracy nad przygotowaniem budżetu na rok 2017. Mamy plany, projekty, które są do zrealizowania jeszcze w tym roku, które będziemy realizowali również w przyszłym roku. I to wszystko, co dzisiaj sobie powiemy, te wnioski mają służyć również przygotowaniu się do tej dalszej pracy. A więc to nasze dzisiejsze posiedzenie to jest nie tylko podsumowanie tych 6 miesięcy, wniosków, ale również perspektywa na przyszłość.
Przez pół roku rząd przygotował 78 projektów ustaw, z czego 52 zostały złożone w Sejmie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, podsumowujące pracę w swoim resorcie, jako sukces uznała m.in. wprowadzenie programu Rodzina 500+.
W prowadzeniu ustawy przyświecały nam 3 podstawowe cele, a więc ten cel pierwszy, pronatalistyczny. Przewidujemy, że ustawa wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 tysięcy w ciągu 10 lat. Ustawa ma też przynieść wzrost wskaźnika dzietności. Planujemy, że w perspektywie 10-letniej ten wskaźnik wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6.
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślił, że od początku roku rząd pozyskał dla Polski inwestycje o wartości 250 milionów euro.
Zainicjowaliśmy i toczyliśmy kilkanaście rozmów gospodarczych przyciągających inwestycje. Takich inwestycji udało nam się pozyskać w wysokości 250 milionów euro, czyli blisko miliarda złotych, które mają tworzyć około 5 tysięcy miejsc pracy bezpośrednich i kilkanaście tysięcy w otoczeniu.
Wśród realizowanych i planowanych celów Ministerstwa Obrony Narodowej szef resortu obrony Antoni Macierewicz wymienił m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii do 150 tysięcy żołnierzy oraz naprawa systemu kierowania i dowodzenia siłami Rzeczypospolitej.
Przygotowano koncepcję utworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obrony terytorialnej oraz rozpoczęto jej wdrażanie poprzez skierowanie do realizacji decyzji o powołaniu 3 sztabów brygad obrony terytorialnej oraz 4 pierwszych batalionów dyslokowanych w miastach powiatowych na ścianie wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach nowej komisji badania wypadków lotnictwa państwowego powołano podkomisję, której powierzono rzetelne zbadanie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Uporządkowano we współpracy z Ministerstwem Obrony Słowacji Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO sytuowane w Krakowie.
Ministrowie przez blisko 5 godzin podsumowywali pół roku pracy w resortach. W środę mija 6 miesięcy od wygłoszenia przez premier Beatę Szydło expose. Wkrótce powinny rozpocząć się prace nad ustawą przejściową rozwiązującą kryzys konstytucyjny, powiedział po spotkaniu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u i partii Korwin. Z udziału w spotkaniu zrezygnowała Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Ugrupowanie Pawła Kukiza, SLD oraz Partia Razem. Jarosław Kaczyński podkreślił, że dyskusja miała charakter konstruktywny. Prezes PiS wskazał, że projektem ustawy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie zajmie się specjalna komisja działająca w ramach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Prace nad kompromisowym rozwiązaniem problemu mogłyby oprzeć się o projekty Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział Jarosław Kaczyński.
Jesteśmy otwarci także na jeszcze inne postulaty. Jeżeli by te partie, które przedłożyły swoje projekty, ale które nie uczestniczyły w spotkaniu, chciały się dołączyć, to my się oczywiście nie zamykamy. Ale jest jeden warunek, to znaczy my nie jesteśmy skłonni poważnie traktować projektów, które wprowadzają zasadę, iż w gruncie rzeczy to korporacja prawnicza wyłania członków Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli chodzi o sprawę wyboru 2/3 członków Trybunału Konstytucyjnego, to jesteśmy gotowi to rozważyć, ale tylko w ramach zmiany konstytucji.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że wprowadzenie poprawki do ustawy zasadniczej jest możliwe przy szerszym, ponadpartyjnym porozumieniu. Wtorkowe spotkanie odbyło się z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. PO i PSL chcą odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Platforma jeszcze na ten tydzień zapowiada złożenie wniosku w tej sprawie. Według części partii opozycyjnych powodem ma być rzekomy bałagan panujący w Sejmie oraz kneblowanie ust opozycji. Jako jeden z przykładów takiego działania szef klubu PO Sławomir Neumann wskazał karę finansową nałożoną na posła Platformy Tomasza Lenca za jego kontrowersyjne zachowanie podczas obrad Izby. Poseł PiSu Maciej Małecki podkreśla, że wniosek opozycji jest bezpodstawny.
Poseł Platformy zachowywał się w sposób niegodny polskiego Sejmu. W nagraniu filmowym każdy może zobaczyć, że marszałek Kuchciński wykazał się wyjątkową cierpliwością, ale ta sprawa ma drugie dno. Politycy Platformy padli w panikę po ujawnieniu raportu o ich rządach. Dzisiaj robią wszystko, aby odwrócić uwagę od miażdżącego dla nich raportu. Powinni wytłumaczyć się ze wszystkich ujawnionych nieprawidłowości i przeprosić Polaków za to, co robili przez 8 lat. Tymczasem widzimy niespotykaną histerię, próbę odwracania uwagi, atakowanie Prawa i Sprawiedliwości rządu pani premier Beaty Szydło.
Do pomysłu odwołania marszałka Marka Kuchcińskiego sceptycznie odnoszą się posłowie ugrupowania Kukiz 15, nazywając ją biciem piany. Z kolei Nowoczesna oceniła pracę Marka Kuchcińskiego źle. Oba kluby nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. Będą poprawki do projektu dużej ustawy medialnej. Wśród nich planowane jest wydłużenie kadencji szefów mediów publicznych z 2 do 3 lat, obniżenie składki audiowizualnej z 15 do 11-12 zł, a także wycofanie zapisu o wygaszaniu kontraktów kadry kierowniczej. Poinformował o tym wiceminister kultury Krzysztof Czabański, pełnomocnik rządu do spraw reformy mediów. W Sejmie we wtorek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw dotyczących mediów publicznych. Uczestniczyli w nim oprócz polityków przedstawiciele ponad 70 organizacji i stowarzyszeń zainteresowane przyszłością mediów publicznych. Redaktor Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwrócił uwagę, że w artykule 5 ustawy brakuje klauzuli sumienia.
Ta klauzula sumienia jest czymś bardzo ważnym, bo na podstawie klauzuli sumienia dziennikarz, czy to z lewej strony, czy z prawej, czy taki, czy inny, może odmówić wykonania polecenia swojego przełożonego. Takie przypadki w mediach publicznych i w mediach są bardzo częste, dlatego my w mediach publicznych powinniśmy tą klauzulę sumienia wprowadzić, to jest bardzo ważne. Ale jeżeli wprowadzamy klauzulę sumienia, to musimy pomyśleć o komisji, na pewno komisja etyki. To znaczy przy mediach publicznych musi być komisja etyki, która w przypadku, kiedy dziennikarz powoła się na klauzulę sumienia i to zostanie podważone, to żeby ktoś mógł rozstrzygnąć, kto w sporze ma rację.
Pakiet projektów przewiduje przekształcenie od 1 lipca TVP, Polskiego Radia i PAP-u w instytucje mediów narodowych. Wyboru władz tych mediów miałaby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych, wybierana przez Sejm, Senat i Prezydenta na 6-letnią kadencję. Autorzy projektów liczą, że ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w czerwcu na 2 posiedzeniu. Resort Zdrowia przygotował projekty zmian w pakiecie onkologicznym. Dotyczą one uproszczenia sporządzania sprawozdań w zakresie prowadzenia list pacjentów onkologicznych oraz uelastycznienia możliwości wystawiania karty diagnostyki. Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem ubiegłego roku, by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pacjenci z zieloną kartą są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki, na przykład do diagnostyki, aby nie czekali w kolejce razem z pacjentami nieonkologicznymi. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreśla, że pakiet onkologiczny wymaga zmian. O tym mówiło środowisko onkologów już od samego początku wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego, powiedział parlamentarzysta.
W tej chwili ci pacjenci, którzy są zakwalifikowani jako właśnie pacjenci pakietowi i otrzymują kartę DILO, mają bardzo często utrudnioną drogę poprzez pewne narzucone wymogi związane z konsultacjami i z konsylium, związane z koniecznością przeprowadzania w odpowiednim momencie badania histopatologicznego. I to dotyczy również tych przypadków, gdzie w danym momencie wprowadzenie tego typu badań i procedur nie jest potrzebne. Dodatkowo, jak słyszałem od wielu dyrektorów szpitali, pójście tą ścieżką pakietu oznacza najczęściej straty dla szpitala i niedofinansowanie.
Projektowana nowelizacja ustawy miałaby wejść w życie z dniem 1 października jeszcze tego roku. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywa z wizytą we Włoszech. We wtorek wystąpił on w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Wcześniej para prezydencka złożyła kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Następnie odbyło się spotkanie prezydenta wraz z małżonką z prezydentem Włoch. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu w Akademii Obrony NATO w Rzymie powiedział, że aneksja Krymu przez Rosję i agresja na wschodzie Ukrainy podważyły fundamenty europejskiego bezpieczeństwa. Dodał, że Polska nie zamierza izolować Rosji. Nie mamy interesu w tym, by wrócić do zimnej wojny, mówił prezydent Andrzej Duda. Szef polskiego państwa opowiedział się też za dialogiem z Moskwą opartym na zasadach prawa międzynarodowego.
Prowadzenie dialogu z sąsiadami, a Rosja jest sąsiadem Polski, jest dla mnie czymś całkowicie naturalnym. No trudno sobie wyobrazić na dłuższą metę, żeby pozostawać w konflikcie, czy właśnie braku dialogu z państwem, które jest dużo potężniejsze, ma nie tylko dużo większą powierzchnię i potencjał ludzki, ale przede wszystkim potencjał militarny, bo to jest nasz sąsiad i z sąsiadem trzeba rozmawiać. Jest tylko jeden zasadniczy problem. No, sąsiad niestety zachowuje się w ostatnich latach w sposób agresywny, co mogliśmy obserwować najpierw w Gruzji, potem na Ukrainie.
Prezydent zaapelował też o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że rozwiązania wypracowane na szczycie NATO w Warszawie będą zarówno skuteczne z militarnego punktu widzenia, jak i politycznie do przyjęcia we wszystkich krajów członkowskich. W środę w Toruniu odbędzie się konsekracja kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Świątynia jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Uroczystości rozpoczną się o 10:30. W programie znalazły się koncerty, wspólna modlitwa Anioł Pański i koronka do Bożego Miłosierdzia, a także procesja dziejów. O godzinie 15:30 rozpocznie się msza święta z udziałem księży kardynałów, biskupów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, a także pielgrzymów. Konsekracji dokona ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, który został specjalnym wysłannikiem ojca świętego Franciszka na to wydarzenie. Papież wystosował specjalny list do księdza kardynała w tej sprawie, przypomniał na naszej antenie profesor Janusz Kawecki z Zespołu Wspierania Radia Maryja.
W liście skierowanym do niego, a przez niego również do nas wszystkich, mówił, że wysyła właśnie wybitnego męża, by reprezentował ojca świętego, by okazał jego miłość dla tej wspólnoty, która przyczyniła się do powstania tej wyjątkowej świątyni. Wyjątkowej świątyni, bo jest to wotum za pontyfikat świętego Jana Pawła II.
Budowa świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II rozpoczęła się 20 czerwca 2012 roku. 8 września 2015 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Były to wiadomości w Radiu Maryja.